Zbiór opowiadań Fradl Stock ukazał się niedawno nakładem wydawnictwa Fame Art. Pisarki, która nie była specjalnie znana, poza rzecz jasna wąskim kręgiem wtajemniczonych. Niewątpliwie należy do nich tłumaczka Bella Schwarzman-Czarnota, pisarka, publicystka, redaktorka, filozofka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bella Schwarzman-Czarnota przetłumaczyła zbiór opowiadań Fradl Stock razem z Krzysztofem Modelskim i Karoliną Szymaniak. Jeśli książka trafi do Państwa rąk, to Karolina Szymaniak jest też autorką przedmowy. Przedmowę warto przeczytać, bo jak wspomniałam, Fradl Stock nie jest nam dobrze znana. Co o niej wiemy, proszę powiedzieć?
Właściwie cały czas nasza wiedza się poszerza. Jest jakby in statu nascendi. Ciągle odkrywane są nowe dokumenty, które wskazują na to, że właśnie mamy jeszcze jakieś luki. Urodziła się pod koniec ubiegłego wieku w mieście galicyjskim Skała na Podolu. Jako młoda dziewczyna wyemigrowała wraz z ciotką do Nowego Jorku, ale po dzieciństwie dość burzliwym. Prawdopodobnie matka zmarła, gdy była małą dziewczynką. Ojciec też to wszystko jest niezbyt pewne i niezbyt udokumentowane. Ojciec znalazł się w więzieniu za morderstwo, zabójkę, w wyniku której ktoś stracił życie i umarł w tym więzieniu. Wyjechała Fradl do Nowego Jorku. Wiemy, że zapisała też swój zawód jako szwaczka, gdy rejestrowała się, by odbyć podróż statkiem. Rzeczywiście było tak, że kobiety, ale nie tylko kobiety, pracowały w szwalniach. To była pierwsza praca niejednokrotnie emigrantów, imigrantów z Europy Środkowo-Wschodniej. Dość wcześnie opublikowała Fradl Stock tom wierszy, który został bardzo dobrze przyjęty i niektóre z tych wierszy zostały przedrukowane w antologiach. Mówiło się, ale zostało to potem zweryfikowane negatywnie, że była autorką pierwszych albo jednych z pierwszych sonetów w literaturze jidysz, w poezji jidysz. Niemniej jednak istotnie tworzyła sonety i myśmy też z koleżankami, między innymi właśnie z Karoliną Szymaniak w naszej antologii Moja dzika koza, poezji kobiet jidysz, zamieściły wiersze Fradl Stock, które różnią się nieco oczywiście tonem od opowiadań. W 1919 roku wydała tom opowiadań i właśnie te opowiadania, wszystkie 38 opowiadań, znalazło się w naszym zbiorku. I potem zamilkła. Nie wiemy dlaczego. Być może stało się tak, że niektóre recenzje były bardzo krytyczne, ale tego nie wiemy też na pewno. W każdym razie potem napisała powieść w języku angielskim i sztukę, której nie znam, nie jest ona dostępna w Polsce. Przez jakiś czas uważano, że zmarła w 1942 roku w zakładzie psychiatrycznym. Zakład psychiatryczny okazał się prawdą i rzeczywiście zakończyła w nim życie, ale wydaje się, że dopiero w 1990 roku była zamężna, ale dosyć krótko. Nie mając gdzie mieszkać, wróciła do męża i z nim mieszkała. Napisała jeszcze jakieś opowiadanie jidysz, które wysłała do czasopisma Forwer do gazety i zostało ono opublikowane. I stąd wiemy, ponieważ odnaleziono ten list, że ona jeszcze tworzyła później. Ale jak mówię, wciąż jeszcze mamy plamy, białe plamy niezapełnione. I właściwie dla mnie Fradl Stock urodziła się wtedy, kiedy przeczytałam wiersz o niej, zatytułowany Fradl Stock, w antologii The Tribe of Dina, plemię Diny, biblijnej Diny. Autorką wiersza i jedną z redaktorek antologii jest Irena Klepfisz, której dzieła ukazały się właśnie teraz, niedawno też. Feministka, aktywistka, lesbijka walcząca o prawa kobiet. Ona napisała wiersz pod tytułem Fradelsztok z mottem Szczesława Miłosza, że język jest ojczyzną. Wtedy dowiedziałam się o istnieniu Fradelsztok i wtedy zaczęłam czytać jej opowiadania i jedno przetłumaczyłam do pisma, w którym pracowałam, a mianowicie do Midrasza. To był początek znajomości.
Dla nas Fradelsztok jako prozaiczka rodzi się teraz, właśnie kiedy trafiają opowiadania zebrane w tomie Białe Futra do naszych rąk. Na okładce tego tomu opowiadań pojawia się między innymi nazwisko Virginia Woolf, głównie z powodu tematów, jakie zarówno Fradelsztok, jak i Virginia Woolf poruszały, sposobu pisania, o którym chciałabym, żebyśmy za chwilę porozmawiały, ale też na swój sposób myślę, że miały wspólne doświadczenia życiowe. Virginia Woolf także często była leczona w szpitalach, poddawana elektrowstrząsom, no i stosowano wobec niej takie metody, które wówczas były uznane za normalne. Dziś powiedzielibyśmy, że ocierają się o okrucieństwo. To samo doświadczenie ma na swoim koncie także Fradelsztok.
Sylwia Plath.
I Sylwia Plath, tak jest. Jakie tematy przede wszystkim porusza Fradelsztok?
Fradelsztok jednak dla mnie w niewielkim stopniu kojarzy się z Virginią Woolf i z Sylwią Plath. Ja jednak widzę dużą różnicę w opowiadaniach, w dziełach Virginii Woolf i Sylwii Plath. Widzę bardzo mocne ja. Moje ja, często właśnie wypowiadane dużą literą i to jest narratorka. Możemy częściej utożsamiać się z narratorką. Natomiast tutaj Fradelsztok oczywiście zapewne też odmalowuje swoje emocje i swoje przeżycia, ale to jest wszystko z pewnej odległości. Między nią jest odstęp, a nią samą, a narratorką czy narratorem. Dla mnie to jest zupełnie inny rodzaj pisania. To jest bardziej taka kreowana literatura, bardziej zdania są modelowane, wplatane są zwroty z innego języka, z obcego języka. Raz są pisane z perspektywy kogoś, kto wyemigrował z Galicji do Ameryki, a raz są to opowiadania ze sztetlu, z miasteczka. Nie wszystkie dotyczą kobiet. U Sylwii Plath i Virginii Woolf mamy ten mocny głos. To mówię ja, jestem kobietą, napotkałam na takie, a takie trudności.
Wspomniała pani o tej, o tym przenoszeniu się akcji. Raz jest to miasto, raz jest mała przestrzeń, wieś. To ma związek także z językiem. Zmienia się wówczas także sposób, w jaki autorka prowadzi narrację. W tłumaczeniu, jakie to miało znaczenie? Czy to było inspirujące, czy to był jakiś kłopot?
No było to inspirujące, ale to był, no nie kłopot, ale gigantyczna trudność, ponieważ język jidysz zapisywany jest fonetycznie i czasami trzeba było bardzo długo myśleć, o jaki wyraz chodzi, jeśli on był angielski albo zniekształcony angielski. Pamiętam, że spędziłam godziny nad domyślaniem się tego, co to jest raise, napisane fonetycznie w jidysz. To w ogóle niczego nie przypominało i nagle uderzyło mnie, że to chodzi o podwyżkę w warsztacie, że pracodawca dał podwyżkę. Ale wpatrywałam się w to słowo i naprawdę było mi trudno się domyśleć, o co chodzi. I to jest, rzeczywiście to wyzwala kreatywność tłumacza, ale trzeba się napracować. To jest bardzo, bardzo trudne.
Czy ten język jidysz, w którym pisała Fradelsztok, zmienił się?
No, to jest język czysto literacki i kreowany. Język jidysz właściwie w życiu codziennym prawie przez nikogo nie jest teraz używany, więc on się rozwija tylko w takich dziedzinach, które powstały, na przykład komputerowej. Żywy jidysz właściwie pojawia się tylko w domach kilku, może kilkunastu jidyszystów, którzy zaplanowali, że będą ze swoimi dziećmi mówić w jidysz, ale też w środowiskach hasyckich w Nowym Jorku i w Izraelu. Grupy hasydów mówią na co dzień, porozumiewają się w jidysz, nie w hebrajskim, tak jak na przykład w Izraelu, a nie w angielskim, jak w Nowym Jorku, ponieważ będzie można zacząć mówić tymi językami dopiero, gdy przyjdzie Mesjasz. Na razie hebrajski jest w ogóle językiem zbyt wzniosłym i świętym językiem. On się nieco różni, ten język ksiąg religijnych, od tego, który mówią Izraelczycy. To jest zresztą niezwykły sukces języka hebrajskiego, że on po latach takiego, po wiekach używania wyłącznie podczas liturgii i studiowania ksiąg, stał się językiem dnia codziennego. To jest niewątpliwy sukces, ale właśnie grupy najbardziej radykalne, hasyckie, starają się go nie używać na co dzień, nie używają jidysz. Oczywiście angielski wchodzi coraz szerszą falą, trudno to zresztą mi powiedzieć, bo nie przebywałam nigdy w społeczności hasyckiej, wiem to tylko z lektur i z takich zetknięć z pojedynczymi osobami, ale tam ten język jidysz jeszcze żyje i młodzi ludzie, a nawet dzieci jeszcze mówią. Więc jest, musi być różnica między po pierwsze językiem literackim kreowanym i bardzo starannie układanym, jak w przypadku Fradelstock, a językiem mówionym co dzień i językiem, który przestaje, być może przestaje być żywy.
Wspomniała Pani wcześniej, że Fradelstock publikowała też po angielsku. Proszę powiedzieć, skąd ta decyzja, żeby, czy wiemy, skąd ta decyzja, żeby jednak zostać wierną językowi jidysz?
Nie możemy powiedzieć, że ona pozostała wierna językowi jidysz, ponieważ nie znamy niczego, jak dotąd, co napisała potem. Być może ona przeszła na język angielski, być może uważała, że będzie jej łatwiej poruszać się w świecie literatury, tworząc w języku angielskim, ale właściwie nie mamy informacji, że ona definitywnie odeszła od jidysz. To pozostaje w zawieszeniu.
Pochylmy się jeszcze nad Pani pracą, nad opowiadaniami z tego tomu. Wspomniała Pani o pewnej trudności. Zdarzały się też inne?
Każde tłumaczenie nastręcza trudności w zakresie oddania języka, jakim pisze autor czy autorka, w języku, na który przekładamy. To zawsze jest trudność i między językiem jidysz a językiem polskim jest pewna bariera, to jest trochę odmienna emocjonalność i to dotyczy wszystkich prawie utworów jidysz, jakie tłumaczyłam. Akurat Fradelstock może nie w takim stopniu. Jidysz jest językiem bardziej emocjonalnym, bardziej bezpośrednim, bezpośrednio mówiącym o emocjach. Czasami, jeśli się przetłumaczy dosłownie jakieś zdanie czy fragment na polski, to wtedy ten fragment polski brzmi infantylnie, dziecinnie. To dotyczy przede wszystkim poezji, ale prozy też. Poza tym inaczej się używa w jidysz czasów. Bardzo często nagle wśród czasu przeszłego, cały mamy powiedzmy akapit napisany w czasie przeszłym i nagle mamy zdanie w czasie teraźniejszym. W polskim to czasami razi. Ja staram się to zostawiać, bo uważam, że to jest taka metoda chwilowego takiego błyskawicznego przybliżenia tego, co się dzieje. Taki jakby zoom puszczony na jakiś fragment. Ale to jest bardzo trudne i sprawia wielką trudność. Jak rozmawiałam z kolegami tłumaczami, to też mówili, że właściwie nie wiedzą, czy się trzymać tego układu czasów z języka oryginału, czy jednak dostosowywać do polskiego. I większość jednak dostosowuje się do polskiego. Ja może trochę inaczej na to patrzę i na pewno inni tłumacze odpowiedzieliby inaczej. Ale dla mnie język jidysz jest językiem pierwszym. Ja najpierw zaczęłam mówić w jidysz, a potem po polsku. Wprawdzie to dokonało się we wczesnym dzieciństwie, ale jednak myślę, że to ma jakieś znaczenie. Że właśnie inaczej się odbiera tę emocjonalność, inaczej się odbiera też sposób układania zdań i tak dalej.
To, o czym Pani teraz mówi, ta emocjonalność, ten sposób układania zdań zupełnie odmienny, na to wszystko nakłada się jeszcze w przypadku Stock eksperymentalna forma tych jej opowiadań, prawda? Tam jest ta narracja prowadzona w taki sposób, który nie jest bardzo jednoznaczny. Czy myśli Pani, że to jest dobry moment, żebyśmy poznali Fradelstock? Czy jej bohaterowie Mam wrażenie, że ci, którzy się niespecjalnie odnajdują w swoich rolach, a takich jest u Fradlstock wielu, no, opowiadania wyszły w 1919 roku, mamy rok 2024. Dla mnie oni są ważni i są bliscy. Ja się w nich odnajduję. Czy myśli pani, że to jest podstawowy powód, dla którego poznajemy pisarkę?
To jest jeden z powodów. Drugi z powodów to jest taki, że rzeczywiście nie tylko odkrywamy tu w Polsce literaturę jidysz, która daleko wykraczała poza tradycyjnie tłumaczonego od lat Szolema Aleichema, czy Pereca, czy Mendele Moiches Horima. Dowiadujemy się, że jest wielu wielkich pisarzy i poetów, ale też przede wszystkim odkrywamy głos kobiecy. I to nadal jest ważne i nadal tego wciąż jest mało. Najpierw się odkrywało poezję. Kobiety pisały poezję. I to było jakby zrozumiałe dla krytyków. Tak, to jest taka forma, kobiety sobie piszą wiersze, one piszą sobie listy, one piszą sobie pamiętniki, ale proza. I tutaj też jest jakby zasługa Ireny Klepfisz, która zaczęła razem z grupą jidyszystek, czy znających język jidysz, wynajdywać w prasie jidyszowej archiwalnej opowiadania tam zamieszczane i napisane przez kobiety i wydawać w antologiach. I takich antologii ukazało się kilka i rzeczywiście ciągle odkrywamy coś nowego. To rzeczywiście jest niebywałe. Cały jakby nagle wejść do jakiegoś skarbca wypełnionego nie klejnotami, a tomami. Ja myślę, że literatura jidysz jest literaturą wielką i poza tego Szolema Aleichema i Tewiego Mleczarza, oczywiście też wspaniałych, po prostu wyjść i zobaczyć, że to też jest, że mamy też nowoczesną literaturę, że mamy też wspaniałe poetki, też wspaniałych prozaików i prozaiczki. I to wszystko jest początek pracy i to wszystko przemawia do ludzi. Przecież ta antologia kobiet, poetek tworzących jidysz rozeszła się błyskawicznie. Myśmy miały dziesiątki spotkań i wszyscy jakby dziwili się, dlaczego myśmy do tej pory o tym nie wiedzieli. I to samo myślę, że dotyczy opowiadań, chociaż oczywiście na czytanie prozy ludzie teraz mają mniej czasu, ale niemniej jednak ją czytają.
Bardzo pani dziękuję. Bardzo polecam państwa uwadze. Zbiór opowiadań Białe Futra, Fradlstock. Książka właśnie się ukazała. Bella Schwartzman-Czarnota, tłumaczka tej książki, współtłumaczka i osoba, dzięki której mogliśmy się więcej dowiedzieć na temat tej pisarki. Serdecznie dziękuję.
A ja chciałam jeszcze dodać, że również wydawnictwo, że jestem jakoś związana z Lublinem, bo współpracowałam z Teatrem NN i Warsztaty Kultury wydały pani profesor Adamczyk-Garbowskiej mój przekład wierszy Gladsteina, poety wywodzącego się z Łodzi i też wydawnictwo Warsztaty Kultury opublikowało tom Lameda Szapiry Wylej swój gniew, który też bardzo chciałabym polecić, bo to też jest wielka literatura, chociaż napisał to mężczyzna. Bardzo, bardzo polecam i bardzo polecam Lublin jako miasto, które zbliża się stale do jidysz i stale ma swoje związki z literaturą jidysz.